Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam Państwa na wieczorne spotkanie, na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych: młodzież między nadzieją a rozczarowaniem. Bardzo serdecznie witam naszych gości. W studiu telewizji Trwam jest z nami pan profesor doktor habilitowany Jacek Kurzępa, socjolog młodzieży. Witam serdecznie panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie telewizjów i radiosłuchaczy.
Pani Natalia Grzechulska, uczeń gimnazjum nr 14 w Toruniu. Witam serdecznie. Pan Szczepan Brzeski, student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pani Monika Wojciechowska, także studentka naszej toruńskiej uczelni. I pan Dawid Helsner, także student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, młodzież między nadzieją a rozczarowaniem są bohaterowie dzisiejszego wieczoru, ale także bohaterowie tego świata i ci, którzy są nadzieją tego świata. Są obecni w studiu telewizji Trwam, są obecni także przed telewizorami, łączą się z nami, będąc rozproszonymi w różnych zakątkach całego świata, bo telewizja Trwam dociera do różnych zakątków całego świata. Młode pokolenie, młodzież, starsi patrzą na nich z nadzieją, ale także i oni mają swoje życiowe rozczarowania.
Tak jest, ojcze Piotrze. Proszę pozwolić, że na początku podziękuję telewizji Trwam i Radiu Maryja za to, że jest wierne prawdzie i szacunku wobec życia, ale również daje taką oto sposobność i szansę, że gdy mówimy o młodych, podejmujemy refleksję na ich temat, to nie czynimy tego bez nich. Rekomendacja, którą zostaliście przedstawieni, Natalia, gimnazjalistka z Torunia, młodzi studenci z szkoły tutaj toruńskiej ojca Tadeusza, to nie zmienia postaci rzeczy, że jesteście młodymi, tak? Ona nie dyskwalifikuje innego przymiotnika, jaki jest niebywale ważny, a mianowicie waszej młodości i waszych nadziei i rozczarowań. Dlaczego taka perspektywa? Dlatego, że mam wrażenie, iż my dorośli, pozwólmy sobie przez chwilę pomyśleć o moim pokoleniu, my dorośli właśnie bardzo często powierzamy pewne nadzieje i oczekiwania wobec młodych, jednocześnie nieadekwatnie oceniając ich w perspektywie tu i teraz. Czyli być może jesteśmy nadmiernie krytyczni wobec was, nadmiernie roszczeniowi wobec was, a być może wy z kolei nie dajecie wystarczającego świadectwa ku temu, żeby was polubić, żeby powiedzieć: tak, taką młodzież akceptuję, taką chcielibyśmy ją mieć. I tutaj dochodzi do sytuacji pewnej rozbieżności punktu widzenia. Dorośli bowiem postrzegają młodzież bardzo często w perspektywie swojej biografii. Biografii, która już dawno zbledła w sensie mojego przeżywania młodości. Jednakże w momencie, kiedy oceniam ich, czyli was, tu i teraz, to przykładam matrycę niewspółczesnego świata. Gdy ja byłem młody, telewizja to były dwa kanały. Nie było internetu, nie było smartfonów, nie było wielu innych gadżetów współczesności, w których wy się pławicie. I gdy ja byłbym miał w sposób obiektywny przyjrzeć się wam i waszemu wchodzeniu w świat dorosły, to muszę uwzględnić zupełnie inny kontekst czasu, miejsca i możliwości, jakie są wam dane, a jakie były dane memu pokoleniu. Z badań socjologicznych rozmaitych wynikają między innymi takie oto konstatacje. Młodzi mają postawy roszczeniowe. Oczekują, że wszystko im się należy przez sam fakt, że są młodzi. Jednocześnie zdobywając rozmaite szczeble edukacji, nabywając dokumenty i certyfikaty, mają poczucie, że miejsce pracy powinno im być przynależne, jednocześnie zakładając, że ci starsi powinni ustąpić. Jednocześnie Mamy w ostatnich dniach bardzo gorącą debatę na temat najnowszych badań pani profesor Iglickiej dotyczącej planów emigracyjnych młodego pokolenia, w których to badaniach wskazuje się na to, że następna milionowa kohorta młodych ludzi chce opuścić kraj. Wobec powyższego mam wrażenie, że nadzieje, jakie pokładamy w młodych, związane są przede wszystkim z narracją, która do nas dociera i tą nadzieję rozpryskuje. Narrację o tym, że nie jesteście godni tego, żeby o was dobrze myśleć, bo nie dajecie wystarczających pokładów temu. Zarówno twoje pokolenie, Natalio, dzierlatek 17-16-letnich, które widujemy czasami w galeriach, rozmaitych centrach handlowych, jak się pawią i pływają po korytarzach tych galerii, nieco nas epatując swoją młodością, irytując swoim rozwydrzeniem, czasami nieciekawym językiem. Ty na taką nie wyglądasz, ale jaką jesteś, nie wiem. Być może w momencie, kiedy jesteś w stadzie, w grupie rówieśniczej, nabierasz zachowań podobnych do twoich rówieśniczek. A może to my, dorośli, niewłaściwie was oceniamy. Zatem wy, studenci, pewno macie zupełnie inne poczucie tego, jaką wy z kolei pokładacie nadzieję w nas, dorosłych, i w państwie, w ojczyźnie, w jakiej funkcjonujecie, i zupełnie inaczej pewno, Natalio, ty to widzisz. Ojcze Piotrze, ja myślę, że najpiękniej jest wtedy, kiedy mój domysł dorosłego jest konfrontowany z prawdą czasu i prawdą ekranu.
A mamy taką możliwość poczynić, panie profesorze. A zatem witając raz jeszcze młodzież, która jest obecna w studiu telewizji Trwam, podejmujemy ten pierwszy krok, panie profesorze. Drodzy państwo, chcemy się wsłuchać w nadzieję młodego pokolenia. Jakie są wasze nadzieje? Czy w ogóle macie jakiekolwiek nadzieje, które nosicie w swoich sercach, dotyczące swojego życia, swojej przyszłości, ale także środowiska, w którym żyjecie? Przecież to są wasze rodziny, to są środowiska szkolne, środowiska akademickie. Uczestniczycie w różnego rodzaju grupach działających, czy też przy szkole, czy też przy parafii. Podzielcie się tymi swoimi nadziejami. Kto pierwszy?
No, ja chciałbym też odnieść się do wypowiedzi pana profesora. Troszkę się nie zgodzę z tą wypowiedzią, że młodzi ludzie jakoś zawodzą. Oczywiście zależy w jakim środowisku, bo są takie środowiska na przykład w mojej rodzinie, gdzie ja nie odnajduję ludzi, którzy myślą podobnie, którzy interesują się na przykład polityką, historią, ale są takie środowiska, które działają bardzo mocno, stowarzyszenia studenckie, które walczą o pamięć, o naszych przodków. Ale także widzimy z tyłu przebitki, materiały ze Światowych Dni Młodzieży. Miliony przecież młodych ludzi, w tym miliony Polaków, tutaj akurat zjednoczone wiarą w Boga. I jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, to papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II w 1985 roku skierował list do młodych, który miał główne hasło, abyście umieli zdać sprawę właśnie z nadziei, która jest w was. I ja uważam, że my staramy się jak najmocniej. Oczywiście jest ta emigracja, bo zawsze będą młodzi ludzie, którzy będą szukać, pójdą na łatwiznę, bo to jest pewne pójście na łatwiznę, wyjazd z kraju, w którym jest ciężko. Wiadomo, że w innych krajach jest łatwiej. Oczywiście, że jest wyższa stopa życia w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Oni nie mieli takiej historii, jaką my mieliśmy. W związku z tym to jest takie trochę odrzucenie odpowiedzialności. Brak wzięcia brzemienia na swoje barki za los ojczyzny. Ale są też młodzi ludzie, którzy zostają w kraju, którzy budują, którzy organizują marsze, manifestacje patriotyczne. I działają bardzo aktywnie. Działają bardzo aktywnie, czy w duszpasterstwach akademickich, czy w innych sferach. Ale nadzieje oczywiście są i myślę, że też się nawzajem zarażamy. Tutaj ze Szczepanem akurat mieszkamy w jednym pokoju. Prawda. I kiedy mu przyjdzie jakieś przemyślenie do głowy, no to też oczywiście jest dyskusja. Dyskutujemy, jakie to ma znaczenie, czy o historii, o polityce, o różnych innych sprawach. No i życie też nas zweryfikuje, na ile nam starczy odwagi w przyszłości.
Jasne, tylko skoro chciałeś sporu, to masz spór. Ja funkcjonuję również w takim środowisku twoich rówieśników, którzy pomieszkując w domu akademickim, rzadko kiedy debatują o obowiązku patriotycznym i dawaniu świadectwa czystości. Wprost przeciwnie, zmawiają się ku temu, żeby prowadzić hulaszczy i hedonistyczny typ życia. Więc nie chciałbym za bardzo idealizować tej perspektywy, że młodzi są tak grzeczni i poukładani, bo jednak mimo wszystko ta perspektywa, którą pokazuje, mająca pewien charakter potocznej oceny ze strony dorosłego pokolenia, ono bardziej jest krytyczne wobec waszego pokolenia niż, powiedziałbym, pozytywnie postrzegające.
My także potrzebujemy wsparcia ze strony starszego pokolenia, bo często jest tak, że rozmawiamy ze starszymi osobami i ktoś mówi: o, ty masz taki talent, ty jesteś uzdolniony, na pewno przyszłość przed tobą. Tylko że ja sam tej przyszłości nie będę tworzył. Ja też potrzebuję wsparcia ze strony starszych ludzi, którzy mają doświadczenie życiowe, którego ja nie mam. Ja mam siły. Oczywiście są starsze osoby, które też mają wiele sił, ale ja też mam sporo sił i chciałbym korzystać z ich doświadczenia. Także uważam, że pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem powinna być ogromna współpraca.
No dobra, ojcze Piotrze, przepraszam, jedną wrzutkę zrobię. Ile ty masz lat?
22.
W 2007 głosowałeś?
Nie.
Jeszcze byłeś zbyt smarkaty?
Tak. Jeszcze byłem zbyt młody.
Wiesz, co wtedy do pokolenia ówczesnych wyborców, jaki poszedł komunikat? Odbierzcie dowód babci. Zabierzcie dowód babci. I to jest dialog między młodymi a starymi?
No, to nie jest dialog, no ale ten dialog trzeba utrzymywać. No, co ja na to poradzę, że w 2007 roku taki był przekaz?
No, okej. To, że w 2007 byłeś smarkaty i nic nie poradzisz na to, to jest oczywiste. Tak samo jak oczywiste jest, że niebawem przed tobą podobne zadanie. Mam nadzieję, że nie odbierzesz babci dowodu.
No i z pewnością nie odbiorę. Przynajmniej teraz czuję się zmotywowany studiami i z tym, co na razie robię i tymi doświadczeniami, które w tej chwili mam. One mnie na tyle mocno motywują, żeby angażować się w sprawy ojczyzny i też jakoś świadczyć o tej nadziei, bo uważam, że nadzieja mimo wszystko powinna jednak wybrzmiewać bardzo mocno niż pewne obawy, które oczywiście są, i to jest realizm, ale trzeba, uważam, że trzeba jednak stawiać na młodych ludzi i to, że my będziemy mówić, że jest źle i że jest ciężko i że młodzi ludzie są tacy, jacy są w poszczególnych środowiskach, uważam, że to może niczego nie dać.
Super. Przepraszam, już oddaję wam głos, bo chciałbym jednak, korzystając z tego, co Dawid powiedziałeś, że trzeba stawiać na młodych ludzi. A niby z jakiego powodu? Bo sobie jesteście młodzi, to jest wystarczający atut?
To, że patrzymy świeżo też może, ale oddam go Szczepanowi.
Młodzi, ponieważ no, my mamy też więcej czasu przed sobą. Każde pokolenie ma swój etap w życiu. No i teraz można powiedzieć, my wkraczamy, my przejmujemy pałeczkę i to my pociągniemy kolejne, no nie wiem, 10, 15, 20 lat. I to od nas to my dokładamy kolejną cegiełkę do sztafety pokoleniowej, tak? Więc myślę, że warto i nadzieja zawsze jest.
Trzeba. Dobra, Szczepan. Wyrażasz gotowość. Chcemy przejąć pałeczkę pokoleń. A teraz inne pytanie. Przepraszam, bardziej do was jako reprezentantów młodego pokolenia, a nie personalnie. A twoje wyposażenie ku temu, żeby tę pałeczkę przejąć? Jesteś gotów? Jesteś wytrenowany w tej sztafecie? Potrafisz przejąć tę pałeczkę i pociągnąć ją na swojej zmianie dalej?
No jeżeli się nie podejmie próby, to na pewno nie wyjdzie. Mhm. Ale, znaczy tak, jeżeli nie podejmiemy próby, to na pewno nam nie wyjdzie. Jeżeli podejmiemy, może nam nie wyjść, ale może też mamy szansę na to, że się nam powiedzie.
Ale próbowaliśmy i to jest, i nadzieja jest też. I moim zdaniem właśnie brakuje ludzi wykształconych i studia mają nam uświadomić właśnie, czym jest ojczyzna, czym jest Bóg, kim dla nas jest, że są podstawowymi wartościami, że powinniśmy żyć właśnie w takim przekonaniu, że ojczyznę powinniśmy zmieniać i powinniśmy w niej zostawiać. Nie powinniśmy wyjeżdżać, bo jak wyjedziemy, to będziemy tylko skarżyć się, że w Polsce jest źle, no ale nic nie zrobiliśmy.
To jest kontynuacja pewnej takiej, nie wiem na ile świadomie budzonej, ale takiej pewnej frustracji. Mając, to jest czasem zniechęcające, ale też zdarzają się ludzie w naszym wieku, którzy już mówią, że nic nie warto, wszystko jest do niczego, po co w ogóle się trudzić. No, rozumiem, kiedy ktoś ma 50 lat, czy...
Od niej mówisz.
Któremu dużo w życiu nie wyszło, sparzył się i, że tak powiem, nie ma już siły do dalszego działania, ale no, młodość też jest idealistyczna i myślę, że trzeba podejmować próby mimo wszystko, tak? Trzeba podjąć działanie. Trzeba iść do przodu cały czas.
Super. Mówimy o przejmowaniu pałeczki. Moniko, to będzie bardziej ku tobie skierowana refleksja. Natalia jest troszkę za młoda, aczkolwiek to też jest jej odpowiedzialność. Panowie, to jest tak samo wasza odpowiedzialność. Jak wiecie, w ubiegłym tygodniu podjęto decyzję o wprowadzeniu w obieg tabletki L1. Tak? Kojarzycie wątek. Tabletka wczesnoporonna. Kto to dokonał? Kto podjął tę decyzję? Moje pokolenie. Ono zgotowało wam taki los. I teraz Szczepan, Moniko, gdzie leży wasza gotowość do przejęcia pałeczki? Chcecie w tej sztafecie lecieć dalej? Czy jak?
No chyba nie mamy wyboru, można powiedzieć. Musimy przyjąć stan...
Chcesz z niej korzystać?
Nie, musimy przyjąć stan obecny, jaki jest, no bo innego nie możemy. I ten stan zmieniać w pewien sposób. Mhm. To można powiedzieć, no w pewien sposób młodzież w naszym wieku w 39 też musiała przyjąć stan obecny, bardzo trudny, no ale no, oni nie mieli zbytnio ciekawej perspektywy. My mamy o wiele lepszą na przykład. Dlatego musimy przyjąć to, co jest i próbować w pewien sposób zmieniać.
Mhm. A zbliżają się wybory. I też od nas bardzo dużo zależy.
Okej, o wyborach to może w jakiejś innej czasie, przestrzeni, może troszkę później. Bo Natalia jest jeszcze tutaj. Przepiękna, młoda dziewczyna.
Środowisko gimnazjalne, panie profesorze.
Właśnie. Wyglądasz na bardzo taką wrażliwą i delikatną. Przepraszam, że tak mówię to
dobrze.
Przed milionową publicznością. Ale to fajnie jest widzieć młodego człowieka, z którego oblicza emanuje dobro i szlachetność. Tak na ciebie patrzę. Ale jaką jesteś, to nie wiem. Jakie masz nadzieje, tym bardziej nie wiem.
Czyli pytamy się o twoje nadzieje, Natalio.
Znaczy się, mi zależy też na przyszłości. Ja też mam zamiar robić coś w tym kierunku. Nie mam na przykład planów wyemigrować z kraju, no bo chcę tutaj też działać i nie widzę potrzeby, żebym stąd na przykład wyjeżdżała.
Jak jesteś w grupie rówieśniczej, to jak sobie rozmawiacie nastoletnie dziewczęta i chłopcy, to jakie rzeczy są tak bardzo absorbujące was, co was koncentruje waszą uwagę?
Dużo też jest poruszanych tematów, na przykład polityka, coś w tym stylu. No bo mówię, to też właśnie zależy od nas przyszłość po części. No ale wiadomo, też są różne tematy poruszane, nie tylko polityka, ale też są gdzieniegdzie niby.
Okej, Natalio, bo Dawid powiedział o czymś, co wydaje mi się niebywale ważne. Powiedziałeś o pewnym respekcie i szacunku wobec dziedzictwa pokoleń, czyli antenatów, babć, dziadków, starszych. Ty jesteś 25-latkiem, tak jak Szczepan, tak?
22.
20.
No, rok starszy.
Dobrze, 22-23 lata. Ty, Natalio, jesteś dużo młodsza od nich. I jak to wygląda w tym respekcie wobec starszych? Może oni was drażnią, może są tacy...
Nie. Znaczy, ja należę do osób, które raczej szanują osoby starsze, nawet wiek 22-23 lata. U mnie nie ma takiego czegoś, że są starsze osoby, to, że... przeszkadzają mi, czy coś w tym stylu. Nie, u mnie takiego czegoś akurat nie ma, także. Mhm. I w moim otoczeniu, że tak powiem, też tak nie ma, więc tutaj.
Dobrze, a wobec tego jest to fajny punkt startu ku temu, żeby zadać ci pytanie, czy ty pokładasz jakąś nadzieję w tych starszych?
Pokładam nadzieję, no bo właśnie jak tutaj też powiedział kolega, że muszą nam, znaczy nie muszą, ale też mogą nam pomóc w realizowaniu naszych planów. Także są, dla mnie są potrzebni.
Wsparciem
tak, są? Tak, są wsparciem wielkim.
Okej, okay, a w momencie, kiedy podchodzą do ciebie twoi dziadkowie, może inni starsi ludzie i na przykład zwracają ci uwagę na coś, co wydaje im się mało stosowne w zachowaniu młodego człowieka. I niekoniecznie wprost do ciebie, ale jak jest, siedzicie w tramwaju pod multikinem czy gdziekolwiek?
Jeżeli jest na przykład sytuacja, że jadę ze starszą osobą, powiedzmy babcia, i widzę, że na przykład ktoś wulgaryzuje obok mnie, osoba w moim wieku powiedzmy, no to mi to na przykład nie pasuje, no bo są w otoczeniu, że tak powiem, starszych osób i powinni to uszanować. No, także...
I to jest, ojcze Piotrze, właśnie ta zaskakująca dla mnie bardzo często konstatacja, że badania pokazujące pewne wskaźniki wielkoliczbowe przykrywają indywidualną wrażliwość u młodym człowieku i przykrywają indywidualny portret każdej z nich czy każdego z nich. Czyli pewien uniwersalizm wyników wytrąca indywidualizm każdego z was. A przecież myślę, że zarówno ojciec, jak i ja jesteśmy zachwyceni ich wypowiedziami, ich postawami. Nie po to, żeby wam prawić komplementy, bo poznałem was przed chwilą, przed wejściem do studia, ale po prostu tak czuję. I gdy rozmawiam często w takim trybie jeden na jeden z młodym człowiekiem, to rzeczywiście objawia się cudowna osobowość, cechy charakteru, cechy postawy. I myślę, że Natalio i Szczepan ruszyliście coś, co jest niebywale ważne. To znaczy, że my dorośli musimy być takimi podpórkami ku temu, żeby te winorośla, jak oni, pieły się ku słońcu, pieły się ku dobru, pieły się w takim pożądanym kierunku. I myślę, że to jest taki, Dawid, twój wątek pod tytułem zawierzmy sobie po obu stronach. Wy dorośli wobec nas, ale my młodzi też chcemy w was widzieć właśnie te podpórki.
Rozczarowania, panie profesorze, to także element życia nie tylko starszego pokolenia, nie tylko pokolenia średniego, ale także to kawałek scenariusza życia ludzi młodych. Jakie są wasze rozczarowania?
Z pewnością ta wielka emigracja młodego pokolenia, młodych ludzi, że nawet już często po liceum czy po technikum ludzie wyjeżdżają, wyjeżdżamy my jako młodzi ludzie. I ja też pracowałem za granicą w wakacje, 2 lata z rzędu, żeby zdobyć środki, ale wróciłem oczywiście, jestem tutaj. I mechanizm jest taki.
Goły i wesoły.
Proszę?
Goły i wesoły.
Nie, goły nie. Mechanizm jest taki, że młody człowiek wyjeżdża za granicę na 2-3 miesiące, żeby zarobić i uważa, że wróci za jakiś czas. Wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, wyjeżdża do Francji, do Niemiec, łapie tam pracę, dobre zarobki i za chwilę ma mieszkanie, za chwilę kogoś poznaje i już nie wraca do Polski. I już tam łapie pracę, podpisuje kontrakt. To nie jest oczywiście dobra praca na wysokim stanowisku w większości, tylko pewnie zmywak i takie różne sprawy. I pracuje tam 2-3 lata i to są moje doświadczenia po rozmowie z ludźmi, którzy tam mieszkają. 30-latkowie, 28 lat. I wtedy odzywa się Polska. I wtedy przynajmniej oni mówią, że gdyby było dobrze w tym kraju, ja bym wrócił. Mam samochód, mam rodzinę, mam mieszkanie, ale nie mam czegoś właśnie, co jest ukrytego tutaj na tej ziemi, na tej polskiej ziemi. Że my tutaj narzekamy i przed wyjazdem narzekamy bardzo mocno i wyjeżdżamy, ale jednak kiedy przyjdzie wrócić, to już temu człowiekowi, który tam jest osadzony, wydaje mu się, że już tutaj nie znajdzie pracy, że już tutaj nie będzie miał tego, co ma tam i już nie chce wracać. I teraz dopiero jakby dochodzi do mnie, sytuacja Mickiewicza, sytuacja Norwida, którzy na przykład nie mogli wrócić do Polski. Wyjechali i nie mogli wrócić. I ciekaw jestem, co by było, gdyby teraz ogłosić, że słuchajcie, Polacy, jesteście za granicą, nie możecie wracać do Polski już. Nie ma takiej możliwości, bo teraz jeszcze jest taka możliwość, a gdyby powiedzieć zamknięte granice, nie możecie wrócić, wtedy nagle wszyscy by chcieli wracać. Jestem przekonany o tym, że wszyscy chcieliby wracać. A zatem nie wyjeżdżać, po prostu nie możemy wyjeżdżać z tego kraju. Trzeba zabrać to brzemię na swoje barki i żyć w tych niełatwych czasach, ale my je w końcu tworzymy, my je kreujemy. Także to jest moja obawa, emigracja młodych ludzi.
Powiem ci, jestem dwukrotnie starszy od ciebie, ale nie wiem, czy byłbym tak radykalny w postawie, gdybym miał tyle lat, ile ty masz. Pełen respektu jestem wobec tego, co powiedziałeś, ale sam chyba byłbym bardziej lękliwy. Moniś.
No dla mnie rozczarowanie jest obecna sytuacja rodzin, ponieważ rodzice jak już się decydują, to jedno dziecko, dwójka góra, bo nie stać ich po prostu, państwo nie daje pieniędzy. I dla mnie, ja się boję, że z biegiem lat będzie jeszcze gorzej, że rodzice w ogóle nie będą się, mężczyzna i kobieta nie będą się decydować i rodzina nie będzie taką podporą w tym, w Polsce i nie będzie fundamentem, a przecież to jest nasza przyszłość właśnie, żeby nowe pokolenia były i żeby to właśnie w Polsce, a nie za granicą. I moim zdaniem państwo powinno umożliwić godne warunki życia i żeby można było wychować to dziecko godnie i żeby jemu nic nie brakowało, żeby mógł się edukować, żeby mógł być wykształconym. No i dzięki temu potem mógł dobrze rządzić państwem, jeśli by tego pragnęło.
Moniś, jak zadam ci względnie intymne pytanie, byłabyś odważyła się odpowiedzieć na nie?
No tak.
Ile chcesz mieć dzieci?
Ja bym chciała mieć dużą rodzinę, ponieważ ja mam trójkę rodzeństwa. I ja mam ogólnie dużą rodzinę i dlatego ja wiem, jak ważna jest rodzina dla mnie. Ja bym chciała mieć minimum czwórkę.
Wow.
No i dla mnie to jest piękna sprawa, jeśli rodziny dają świadectwa. Na przykład u nas na uczelni zdarza się na przykład, że dziewczyna ma ósemkę rodzeństwa. To jest coś pięknego.
Moniko, przepraszam, złośliwa uwaga, bo część twoich rówieśniczek uważa, że to blokuje karierę.
Tak, i to jest właśnie modne w tym, żeby najpierw kariera i żeby zarobić, żeby takie egoistyczne moim zdaniem myślenie o sobie i może potem rodzina o tym się pomyśli później. A moim zdaniem właśnie powinno być fundamentem i to właśnie mężczyzna powinien dbać o rodzinę, a kobieta powinna być matką przede wszystkim. A jeśli by chciała się dokształcić i tak dalej, to może, ale to powinna być taka moim zdaniem trochę drugorzędna sprawa.
Oczywiście część nieprzychylnych nam widzów powie, że już takiego skansenu to dawno nie słyszeli, ale cieszę się, że jeszcze są dziewczyny, które tak myślą jak ty.
Szczepan.
Dobrze, to moje rozczarowanie dotyczy właśnie, pociągnę wątek tutaj Dawida, tej migracji, ponieważ chyba najczęstszym argumentem jest, że u nas nie ma perspektyw. Tylko pytanie, na ile to jest też modelowane, że u nas nie ma perspektyw. Bo ciekawe, czy socjologia już odpowiedziała na to pytanie, jak Anglik postrzega perspektywy w Wielkiej Brytanii, jak Niemiec patrzy na perspektywy w Niemczech. Ciekawe, czy to jest aż tak kolorowo. Oczywiście u nas to nie jest kraina mlekiem i miodem płynąca, tylko można wtedy też się porównać, co ma za perspektywy Hindus w Indiach, tak? Czy jakie są dzisiaj perspektywy w Nepalu. Zależy, jakie sobie cele obierzemy i do czego będziemy dążyć. Bo jeżeli każdy z nas będzie dążyć do tego, żeby mieć statek kosmiczny, to oczywiście perspektywa jest nieciekawa, no bo z 6 pokoleń będzie musiał na ten statek kosmiczny pracować, tak? No nie jest ciekawe, może też jest to dość odważne, ale jeżeli państwo nie stwarza perspektyw nam, to stwórzmy sobie sami w pewien sposób. Organizujmy się. Pewne stowarzyszenia studenckie, to jest, może być dobry krok. Jestem tym rozczarowany, perspektywami. Ja uważam, że proste perspektywy są. I też nie planuję wyjeżdżać.
Trzeba je zagospodarować umiejętnie.
Otóż to.
W momencie, kiedy są pewne strukturalne niedomagania, to trzeba tworzyć taką oddolną inicjatywę, tak jak powiedziałeś, stowarzyszenia, kooperatywy, które pozwolą we współpracy i pewnej solidarności międzyludzkiej osiągać sukces. Tylko tyle, że jest to, Szczepan, pewien wątek pod tytułem zwalnianie państwa z jego odpowiedzialności za obywateli i ich dobrostan. To nie jest tak, że państwo nie ma wobec nas zobowiązań. To nie jest też tak, że tylko my kładziemy daniny poprzez podatki na państwo, które się obraca do nas plecami.
Dobrze, tylko to też budzi wtedy postawę roszczeniową, że no ja płacę, to niech państwo mi da. Ale co z mojej strony wypływa, no to też wśród kolegów czasem można usłyszeć, żeby znaleźć dobrą pracę, trzeba znać co najmniej trzy języki dobrze. No i wtedy pada pytanie, a ile już znasz? No ani jednego dobrze. No to pytanie, po czyjej stronie leży tutaj, że tak powiem, mobilizacja czy chęć zdobycia, tak, jeżeli rzeczywiście są tak duże wymagania, to co zrobiłem, żeby zdobyć, tak, ten założony cel.
Szczepan, pokazujesz wobec tego nam, widzom, słuchaczom, ale też i mnie tutaj w studiu, że reprezentujesz taką postawę dużej odpowiedzialności za samego siebie i swoje losy. Że nie bądź kimś, kto oczekuje na mannę z nieba, tylko spróbuj sam poczynić zasiew, uprawić to i zbierać owoce.
No tak, to takie dość w jednej z książek wyczytałem, żeby nie uprawiać takiego moralnego kanibalizmu, żeby nie żywić się ciągle swym nieszczęściem, czy nieszczęściem, bo nie daj Boże jeszcze się poprawi, no to nie będę miał powodu do narzekania. Tylko gospodarować samym sobą w pewien odpowiedzialny sposób.
Okej.
Natalio, rozczarowania twojego pokolenia, twoje?
Znaczy się, może tutaj odbiegnę trochę od tych tematów poruszonych, ale na przykład ja się obawiam o dzisiejszą, że tak powiem, młodzież. Wiem, że sama jestem tą młodzieżą, ale na przykład wiele razy zdarza mi się iść przez ulicę i nagle widzieć osoby w wieku 13-12 lat, które po prostu nie zważają na to, gdzie są i w ogóle ile mają lat po prostu. Powiedzmy klną albo, że tak powiem, palą papierosy i to jest po prostu dla mnie takie no nienormalne z jednej strony, no bo mają 12-13 lat, zmarnują zdrowie, no i to jest jednak moja obawa duża dosyć, tak.
Fajne jest to, co mówisz, Natalio, bo to pokazuje też taką twoją wrażliwość na dole i niedole rówieśniczą. Ale pozwól, że spróbuję jednak to dopytać. Czy w takim wypadku absolutnie nie oczekuję tego, że w momencie, kiedy jest tam grupa 5-6 takich budrysów, którzy ćmą jakieś papierosy albo spijają kolejne piwo, że ty tam między nimi wtargniesz i powiesz, bądźcie dobrzy. Ale czy jest jakaś przestrzeń, w której możesz dać taki sygnał swojej rówieśniczce czy rówieśnikowi, że bardziej ją akceptujesz wtedy, kiedy czyni dobrze, niż kiedy czyni źle?
Tak. Zdecydowanie robię tak, jeżeli na przykład widzę, że jakaś bliższa mi osoba robi coś źle, powiedzmy, chce zapalić czy coś w tym stylu, powiedzmy, no to próbuję ją jakoś odciągnąć od tej myśli, chociaż wiem, że ma własną wolę i może zrobić co chce, ale jednak próbuję zawsze odciągać od tego. Także.
I dajesz dobry przykład. Chyba tyle, Natalio, twoi rówieśnicy i ty możesz dać dobry przykład. Bo przecież jest pewna maniera w narracji młodego pokolenia, która objawia się takim oto cytatem. Bo wszyscy tak robią. A jeśli ty się wyłamiesz, to okaże się, że nie wszyscy. Jeśli takich Natalii będzie coraz więcej, to powiedzą, wszyscy robią tak jak Natalia.
Znaczy się, mi się wydaje, że to duży wpływ też ma otoczenie, że na przykład jeżeli ja się obracam w dosyć dobrym otoczeniu, w sensie, że tam są, że tak powiem, dobrze wychowane osoby, że nie piją ani z tym stylu, to też ma znaczenie, że ja też tego nie robię, ale jeżeli jest towarzystwo takie bardziej właśnie klnące, coś w tym stylu, to druga osoba też to robi po prostu pod wpływem osób.
Jasne. Ojcze Piotrze, ja mam taką potrzebę, żeby to rondo zamknąć pewną konkluzją też socjologiczną a propos rozczarowania, które reprezentują w swoich wypowiedziach młodzi ludzie. A mianowicie badania wskazują na to, że nie twoje pokolenie, Natalio, ale bardziej pokolenie studenckie reprezentuje pewną postawę rozczarowania i pewnej pretensji do świata dorosłych, że jesteście przedmiotowo traktowani, że ugniata się was w zależności od interesu społecznego w tę albo w tę stronę. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, stajecie się mięsem wyborczym albo mięsem poparcia wtedy, kiedy jesteście ku temu przydatni, po czym się was porzuca. I wy sobie z tego zdajecie sprawę i niestety kłopot polega na tym, że zdaje się, że nie wyciągacie z tego wniosków.
Czy nie wyciągamy wniosków? No, od nas wiele zależy i to wiadomo. I teraz zbliżają się wybory i poszczególni kandydaci celują w młodzież i młodzież to jest...
Mówią do was dużo i dużo wam obiecują.
Tak, dużo nam obiecują. My nie mamy pewności, czy oni rzeczywiście wykonają te założenia, które obiecują. Tutaj...
Przynajmniej ci, którzy nie mieli do tej pory szansy, żeby się wykazać. Bo jest część kandydatów,
którzy... tak, są niektórzy kandydaci, którzy obiecywali bardzo dużo, a zrobili zupełnie co innego. I rzeczywiście to będzie głupota, jeżeli znowu zagłosujemy na tego czy drugiego kandydata. Ale oczywiście tutaj też widać wielką rolę Facebooka, portali społecznościowych, gdzie poszczególni kandydaci są bardzo mocno aktywni. Selfie, popularne selfie, które przypłynęło do Polski. Przecież to jest jawne skierowanie w młodzież.
Dobra, Dawid, zatrzymajmy się przy tym selfie, to jest ważny wątek. Co to jest selfie?
No, selfie, czyli zdjęcie, czyli powiedzmy, ktoś sobie z Moniką zrobił zdjęcie.
Super. Okej, jest to sympatyczne, miłe. A jaka jest tego treść? Jakie są za tym argumenty merytoryczne?
Od strony tego kandydata, który fotografuje się, to oczywiście celem jest to, żeby pokazać, że on po pierwsze robi coś, co jest modne, na całym świecie obecnie, a po drugie, że młodzi ludzie mają z nim świetny kontakt i są obok niego uśmiechnięci, uśmiech kandydata, uśmiech drugiej osoby.
Dobrze.
Bardzo mocno wpływa później.
Czyli działa na co?
No na świadomość tych...
Na emocje.
No tak.
Działa na emocje. A gdzie jest rozsądek? A gdzie jest treść programowa? A gdzie jest wiedza, wasza wiedza na ten temat? Patrzysz w selfie, o, jaki wyluzowany kolo, zagłosuję na niego. No hola hola, to nie to będzie decyzją jego przyszłej prezydentury, tak? On będzie musiał wyprowadzić, on czy ona, wyprowadzić określone inicjatywy ustawodawcze, dbać o interes całego narodu, więc powinien nam dzisiaj powiedzieć, jak chce to zrobić. A ty mi mówisz, że opieramy się na selfie.
No rzeczywiście, to jest jeden z takich chwytów. Brak merytoryczności i tylko działanie na emocje, które są przecież ulotne, które dzisiaj będą takie, a jutro się zmienią, gdzie mamy argumenty, gdzie mamy konkrety. Nie ma tego mięsa przede wszystkim podanego dziś.
Moniko, bo Szczepan się wyrywa, ale ty też czujesz się manipulowana?
Tak, bo w sumie media bardzo mocno na nas wpływają i ktoś zobaczy jeden spot, pomyśli, a dobrze gadał, dobrze mu dopiekł, chociaż nie miał argumentów, ale jakąś siłą rzeczy, a to głosuje na niego i dużo osób tak myśli, że nie pomyśli o tym, co praktycznie robi i dużo młodych osób też, z którymi miałam na przykład ten kontakt, na przykład rozmawiałam, to mówi, nie, ja nie pójdę głosować, bo mój głos się nie liczy, bo nikogo nie ma. I potem i tak większość osób pomyśli i my potem nie możemy nic zrobić w sumie, bo większość, no i manipulacja też i większość się liczy.
W takim wypadku, Moniko, gdy diagnozujesz tę sytuację właśnie w ten sposób, jestem manipulowana, no to co mi pozostaje, Szczepan?
No właśnie, chciałem się odnieść, że to nie jest zjawisko nowe, że traktuje się no nas, jako młodych może akurat obecnie, ale jako mięso wyborcze, tak, czyli starożytnej Grecji, odpowiednia umiejętność retoryki powodowała to, że po prostu ktoś wybierał mnie, a nie przeciwnika. A po drugie, no właśnie, szczytem manipulacji jest to, kiedy wyborca mówi, że nie jest manipulowany, tak? Czy reklama skierowana jest do tych, którzy mówią, że na nich reklama nie działa. No właśnie, pewien krytycyzm, czy nawet dyskusje, tak? W kręgu znajomych, rodziny rozbudzić. To może się różnie kończyć, bo to jest burzliwy temat. Ale no właśnie, próbować choćby rozmawiać.
Dobrze, ale w sytuacji, gdy mówimy, że w kręgu rodzinnym podejmijmy ten trudny temat, jakim jest wybranie najlepszego z kandydatów, to nie każdy z nas jest w stanie podjąć ten trud. Powiedziałeś, że czasami rodziny wtedy się na tyle konfliktują, że z trzaskiem zamykają drzwi i są ciche dni. Ale dla samego siebie, młody Polaku, młoda Polko, jesteś w stanie coś zrobić? Jeśli tak, to co?
No właśnie.
Jeśli chodzi panu profesorowi o wybranie najlepszego kandydata?
To jasne.
No to oczywiście czyny, jego biografię, doświadczenia, biografię i czyny, które on podejmował. No bo większość osób, które ubiegają się teraz w kampanii prezydenckiej o urząd prezydenta RP, to są osoby mniej lub bardziej doświadczone. No i teraz my na bazie głosowania, wcześniejszego zachowania, jak oni się wtedy zachowywali, jak się zachowują dzisiaj, co prezentują samym sobą, jakie wcześniej, właśnie o tym wspomnieliśmy przed chwilą, jakie wcześniej wydawali różne obietnice, czy jakieś zrealizowali. Tylko właśnie tu jest ciężka sprawa, no bo widzimy wiele osób na scenie politycznej, tych osób, które teraz cały czas istnieją, obserwujemy taką nagłą zmianę. Ja to może też zna pan profesor, może być może pan profesor zna odpowiedź na dlaczego ludzie tak nagle się zmieniają. Dlaczego jedna osoba, jakaś konkretna osoba jest po tej stronie sceny politycznej, wyznaje takie zasady, takie poglądy i nagle za rok jest po zupełnie innej stronie, po drugiej stronie i mówi co innego, zaprzecza i atakuje tych, z którymi była wcześniej. Czy to są pieniądze? Co za tym idzie? Czy są jakieś badania?
Dawidzie, można to oczywiście tłumaczyć w rozmaitych teoriach. Ja pozwolę sobie uprościć perspektywę i powiedzieć o dwóch strategiach. Strategia Lisa Vitalisa, który do każdego kurnika się zakradnie i z każdego jajo chce wyciągnąć. I on nie buduje żadnej przestrzeni wartości, aksjologii. To nie jest dla niego przestrzeń do zagospodarowania. Dla niego przestrzeń do zagospodarowania to są konfitury, które może czerpać dla samego siebie. Wobec czego jest to bezideowy cynik, na którym w pierwotnym jego ugrupowaniu niestety się nie wystarczająco poznano, zawierzając mu rozmaite tajemnice, ale też uznając za swojego, po czym porzuca tę kohortę i idzie do innej. To jest jedna z możliwych strategii, a druga strategia, niestety mająca pewien charakter, powiedziałbym, obnażający zło, będące jednak częścią komponentu natury ludzkiej, że ludzie czasami lubują się w czynieniu zła. Jakiekolwiek nasze reprymendy, wspieranie go podpórkami dobra są czasami niewystarczające. Lubi być plugawy i lubi tworzyć wokół siebie plugawstwo. Kłopot polega na tym, że ci, w których nie ma zgody na to, lękają się i wycofują. Dlaczego? Dlatego, że boją się, że plugawstwo do nich przylgnie. Wolą się od niego separować. A przecież nieraz w tym studio mówiliśmy, zło się panoszy dlatego, że zło się wycofuje, że dobro się wycofuje. Wobec powyższego potrzebna jest ofensywa dobra.
Między nadzieją a rozczarowaniem, panie profesorze, i w tym momencie zadanie, które kierujemy także do naszych widzów, do naszych słuchaczy, którzy są razem z nami. O tym zadaniu powiemy za chwilę. Ja państwu przypomnę numery telefonów do naszego studia 56 657 0011 dla Polski Północnej, 56 657 0012 dla Polski Południowej. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i 14. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki, z Kanady 011 48. A teraz zadanie dla widzów i słuchaczy, panie profesorze.
Myślę, że zadaniem widzów jest próba konfrontacji tego, co powiedzieliśmy tu w studio, czyli nadziei, które wy reprezentujecie, i rozczarowania, które są waszym udziałem, a widzów, którzy pokładają nadzieję bądź też mają poczucie rozczarowania wobec was. Czy rzeczywiście, drodzy widzowie i radiosłuchacze, jest tak, jak mówią młodzi? Czy może za bardzo idealizujemy ten obraz? Może z kolei my, dorośli, mamy jakieś zadanie, które powinniśmy podjąć wobec was młodych? To jest między innymi ta refleksja, do której państwa zachęcamy, jako że mam wrażenie, ojcze Piotrze i Natalio, Moniko, Szczepanie i Dawidzie, że jest pewna perspektywa, którą powinniśmy zawsze uwzględniać. To, że ja jestem dzisiaj tutaj wśród was, to dlatego, że mam poczucie zadania wobec waszego pokolenia. Ale też, skoro Szczepan powiedziałeś, chcę przejąć pałeczkę, to ja chciałbym mieć świadomość, że przekazuję ją w dobre ręce.
Czyli ta niesamowita zależność, o której mówimy. Drodzy państwo, oczekujemy na państwa nadzieje związane z tym młodym pokoleniem. Przedstawiciele tego pokolenia dzisiaj w studiu telewizji Trwam. No ale także, tak jak pan profesor zaznaczył, rozczarowania. Panie profesorze, niejednokrotnie pan odwoływał się do różnego rodzaju badań socjologicznych. Bardzo zaniepokoiło mnie to, co w przypadku jednym i drugim stało się czymś wyłożonym na stół, tak jak karty. Dlaczego te badania tak często generalizują niektóre zjawiska i są tak diametralnie różne od tych jednostkowych przypadków i osób, które spotykamy w historii naszego życia? Chociażby mówię o tym wymiarze naszego dzisiejszego spotkania.
Abstrahując od rzetelności badań, bo zakładam, że każdy badacz w dobrej wierze podejmuje je zgodnie ze sztuką realizowania projektów badawczych, chciałbym powiedzieć o dwóch pewnych artefaktach, czyli powiedziałbym takich błędach związanych z interpretacją wyników, a mianowicie pewna polityczna poprawność, czyli założenie, że z wyników badań możemy wyciągać pewne konkluzje, które w sensie instrumentalnym propagandowej narracji albo też doktryny, która dla nas jest istotna z punktu widzenia chociażby antagonizowania grup społecznych, eksponujemy ją i próbujemy postawić na agendę, zakładając, że będzie ona wystarczająco nośna i wystarczająco skupiająca i koncentrująca uwagę mówców, że uciekamy od meritum zagadnienia. W związku z czym, jeśli na przykład dzisiaj pokazuje się aspekt dotyczący woli bądź braku woli młodych do emigrowania z kraju, to przede wszystkim przedkłada się kwestię kierunków emigracji, a nie przekłada się przyczyn emigracji, albo też warunków koniecznych ku temu, żeby, tak jak Dawidzie powiedziałeś, podjąć decyzję o pozostaniu w kraju. W momencie, kiedy podejmujemy tego typu rozmowy, tak jak w tej chwili, w trybie bardzo indywidualnym, okazuje się, że refleksyjność rozmówców prowadzi ich przede wszystkim w kierunku zagospodarowania przestrzeni tu i teraz, w naszej lokalności, w naszej ojczyźnie. To jest pierwotny kierunek myślenia. W momencie, kiedy pojawiają się wystarczająco skuteczne blokady samorozwoju, wybieram pewną ścieżkę alternatyw. I znowu z badań wynika przede wszystkim deklaracja tak, wyjeżdżam, a nie eksponujemy wątku pod tytułem wyjeżdżam pod warunkiem, że. I powinniśmy się bardziej zastanawiać nad tym, jakie są czynniki, które pozwalają wam budować perspektywę i przyszłość w Polsce i nad tym się skupić, ile bardziej się zastanawiamy, co oni mogą zyskać przez fakt, że wyjeżdżają za granicę.
Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Karol z Londynu dzwoni.
Witam panie Karolu, gorąco pozdrawiam. Poprosimy naszych operatorów dźwięku, aby trochę podgłośnili pana Karola, bo bardzo słabo słyszymy. Tak, bardzo proszę panie Karolu.
Podsłuchiwałem państwa rozmowę, jeżeli chodzi o młodzież. Kiedyś słuchałem pana profesora Kierzuna i on takie dość ciekawe spostrzeżenie, jeżeli chodzi o młodzież, powiedział, bo on podróżował po całym świecie, wykładał w wielu uniwersytetach na świecie, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych między innymi, i powiedział, że kiedyś właśnie młodzież zapytała się go, co on myśli o młodzieży, to powiedział wtedy, że mógłby to porównać właśnie do upadku cesarstwa rzymskiego, to jest był nihilizm i hedonizm, że młodzież rozmawia teraz tylko prawie i wyłącznie o tym, gdzie się zabawić, jak spędzić wolny czas, a raczej nic o niczym twórczym nie myśli. Myślę, że cały problem teraz nasz polega na tym, że ja jestem w wieku 40 lat. Wyjechałem do Anglii 12 lat temu, czyli w sile wieku. Trudno mi powiedzieć, jakąś taką dziwną rzecz poili. To już chyba długoterminowy plan był, bo wszyscy mówili tylko, aby wyjechać i tak naprawdę wiele nie było mowy o patriotyzmie. I jeszcze wracając do tego profesora Kierzuna, on opowiadał o Janku Bytnarze, bo znał go osobiście. Tam jest wybitną postacią, jest profesorem ekonomii i jest człowiekiem, który naprawdę bardzo dużo wie, a wypowiadał się o tym młodym Janku Bytnarze jako o kimś fantastycznym i w ogóle super inteligentnym i tak dalej, i tak dalej. Ale mówi, kiedy oni się jako młodzi spotykali ze sobą, to oni rozmawiali o czymś twórczym, oni rozmawiali, co zrobić dla Polski. To było tylko i wyłącznie w kategoriach patriotycznych. Myślę też, że warto, a propos właśnie młodych, więcej pokory. Tak, ja wiem, jak ja byłem młody, mniej było tej pokory. Gdybym pewnie mógł wrócić czasek, to wielu powtarza, nie wróci. Ale po to właśnie są starzy ludzie, starsi ludzie, doświadczeni i z ogromnym takim bagażem doświadczenia z życia. I to właśnie oni muszą dawać ten przykład, ten kierunek, tą siłę. To właśnie młodzi powinni się mimo wszystko niejednokrotnie uderzyć w piersi i posłuchać, bo tak naprawdę jako młodzi to niczego nowego nie stworzymy. Trzeba na czymś solidnym się oprzeć i na solidnym. Czyli ktoś już, powiedzmy, przed nami doświadczył pewnego rodzaju zdarzeń i wtedy jest nam łatwiej i jest trudniej popełniać błędy, nie popełniamy błędów, a jeżeli będziemy tylko się opierać na własnym ego, na własnym egoizmie, ja też poczytałem trochę, o Bernardzie z Clairvaux i on między innymi uznawał, że ambicja jest jednym ze stopniów do pychy. A teraz są takie dwa słówka, które bardzo, bardzo, bardzo są sprzedawane wśród młodzieży. To jest kreatywność i ambicja. Kreos to jest po grecku Bóg, jak się nie mylę, a ambicja jak święty Bernard z Clairvaux zaliczał to do do drogi, 12 stopni drogi do Pychy.
Tak, panie Karolu, wątków bardzo wiele. Chcielibyśmy się, panie profesorze, drodzy przyjaciele, odnieść do niektórych z nich, bo one bezpośrednio dotykają tego, o czym rozmawiamy dzisiaj w studiu telewizji Trwam. Dotyczą nadziei, dotyczą rozczarowania. Pierwszy telefon spoza granic ojczyzny, Polak, który przed 12 laty opuścił ojczyznę i wyemigrował. Mówi, że za mało się wtedy mówiło o patriotyzmie, a tylko mówiono o tym, że trzeba wyjechać.
I to jest właśnie ten wątek, o którym mówiliśmy przed chwilą, gdy ojciec zapytał o owoce badań na wielkich liczbach, reprezentatywnych badań dla określonych grup pokoleniowych. I teraz, gdy mówimy o badaniach dotyczących postaw emigracyjnych młodego pokolenia, to znowu koncentrujemy się, jeszcze raz powtórzę, na tym, co powiedział pan Karol, na wyszukiwaniu kierunków potencjalnej emigracji i budowania kariery poza ojczyzną, niż budowaniu narracji dotyczącej zastanówmy się nad tym, jak zagospodarować waszą młodość w perspektywie naszej ojczyzny.
Ja bym tutaj dodał właśnie do tej narracji. Bodajże Anselm Grün powiedział, że jeżeli będziesz komuś mówić, że jest do niczego i nic nie potrafi, to rzeczywiście taki będzie i taki pozostanie. Jeżeli dasz mu szansę do tego, czy będziesz budował w nim pewną taką tożsamość i pewne wartości, to będzie w stanie coś zrobić, tak? To tak jak dziecko, które chodzi, 3 razy upadnie i ojciec bym powiedział, nie będziesz chodzić, bo 3 razy upadłeś na przykład. Zaś jeżeli będzie go motywować, no właśnie, i teraz pytanie, do czego się odwołujemy? Jeżeli mówi nam się, nie ma tu perspektyw, nie ma, nic nie możecie stworzyć, bo tutaj się niczego nie da zrobić, no to rzeczywiście tak będziemy robić.
Mhm. A co powiesz o tym Janku Bytnarze? Postać kojarzysz?
Słyszałem, ale...
Szare Szeregi, jeden z chłopaków, akurat Janek Bytnar, pseudonim Rudy, który został bohaterem Szarych Szeregów. Ale dlaczego akurat ten wątek pan Karol przywołuje? I być może paradoksalnie wyda się, że mówię o nieadekwatnej przestrzeni czasu historycznego. Przecież to była wojna. I oni w czasie szarugi nocy okupacyjnej zastanawiali się, jak będą odbudowywać Polskę. Mimo ciemiężenia przez okupanta hitlerowskiego, niemieckiego okupanta hitlerowskiego. A my jesteśmy w sytuacji, w której mamy do czynienia z pewną degradacją Polski jako kraju przemysłowego, jako kraju samozaradności ekonomicznej. I być może to jest pytanie o to, jak wasze pokolenie będzie chciało doprowadzić do wywindowania Polski ponownie do kraju, który liczy się w sensie gospodarczym, przemysłowym, wytwórczym. Ludzie będą pracować w polskich fabrykach, będą się kształcić dla polskiego przemysłu. A jesteśmy w sytuacji, w której rząd podejmuje rozmaite decyzje wygaszające polski przemysł, tak?
Tak, uważam, że wiąże to też się z brakiem poczucia własnej wartości Polaków. Wydaje mi się, że w ogóle go nie mamy i że porównujemy się tylko do Niemców, że Niemcy są tacy, a my jesteśmy B. Francuzi mają takie zalety, a my żadnych. A przecież spójrzmy, jak wielu Polaków jest na całym świecie, jak zasłużeni są Polacy. No chociażby taki przykład w hollywoodzkich, na przykład technika, filmowcy. Kiedy obejrzymy sobie różne filmy, które powstają między innymi w Stanach Zjednoczonych, zawsze gdzieś tam na końcu w napisach polskie nazwisko się przewinie.
Może to są statyści.
Znaczy, nie. Informatycy chociażby na przykład. Polscy informatycy jedni z najlepszych, tak?
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
To w Twerło.
Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Moje nazwisko jest Borchowski Tadeusz. Mieszkam w Republice Federalnej Niemiec. Między Remscheidem a Wuppertalem ta mieścina się nazywa Radevormwald. Ma około 40 tysięcy ludzi. Jestem katolikiem, może zacznę od tego Króluj nam Chryste, bo byłem ministrantem i bardzo jest ciekawa ta dyskusja. Ja wyjechałem 27 chyba lat temu, no ale to było, byłem zmuszony do tego, no bo działałem za dużo u księdza Jankowskiego w Gdańsku, bo byłem jego ministrantem, więc byłem, jak to mówią, trochę szykanowany. No cóż, chcę powiedzieć, jaka była moja młodość. Moja młodość, nie mogę, jak to mówią, nic powiedzieć, poza tym, że była to komuna, to jest jedno, a no niestety, uczyłem się wieczorowo, bo rodziców nie było stać na nic lepszego. Udzielałem się, śpiewałem w chórze, chodziłem na różne spotkania. No i mówię teraz tym ludziom, którzy są, ja przyjechałem tu do Niemiec, dostałem pracę. Nie mogę powiedzieć, żebym był szykanowany czy coś takiego. Nie, pracowałem zawsze, pracowałem uczciwie, tak jak mnie rodzice do tego, jak to mówią, przystosowali. Teraz jestem na emeryturze, chciałbym wrócić do kraju. Chciałem wrócić do kraju, ale nie mogę, bo ze zdrowiem nie jest najlepiej, a w kolejkach to można umrzeć. A tym młodym ludziom, którzy są tutaj, chcę tylko powiedzieć, że są wspaniali. No, jak to mówią, Niemcy mówią tak, geduld, 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 to znaczy cierpliwości, cierpliwości, cierpliwości. Ja to mogę mówić po 27 latach. Ile razy wracam do kraju, to jak to mówią, łezka mi się kręci. Bo widzę, młodzież jest wspaniała, cudowna. No, to, że wulgaryzm jest, no to jest najgorsza rzecz, bo język polski jest tak pięknym językiem, że ukwiecać go nie trzeba tymi. A starszych ludzi, no niestety, trzeba szanować, bo od nich uczymy się wszystkiego. Oni nam pomagają, oni starają się wszczepić nam to, czego myśmy albo zapomnieli, albo też nie słuchali swoich rodziców. To tyle, co mam do tego, a panu profesorowi muszę powiedzieć, że jest pan wspaniałym i psychologiem, i tym. To wszystko. Bóg
zapłaci. Serdecznie, panie Tadeuszu, drugi telefon. Widocznie wywołaliśmy taką lawinę i poruszyliśmy trochę te serca Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny. O to poniekąd, myślę, trochę nam też chodziło, bo te ich spostrzeżenia są bardzo cenne. 27 lat na emigracji pan Tadeusz opuszcza Polskę, która znajdowała się przecież w bardzo trudnej sytuacji.
Ja chcę panu Tadeuszowi nie tylko podziękować za miłe słowa, ale przede wszystkim wyrazić duży respekt wobec dźwięku mowy polskiej. Tyle lat na emigracji, tak ładnie mówi po polsku.
Niektórzy po roku ponoć zapominają język polski.
Tak, ale w tym też momencie chciałem się, Dawid, odnieść do tego, co ty powiedziałeś, a jest to dla mnie niebywale ciekawa perspektywa związana z cytatem z siebie. A gdyby teraz wszystkim Polakom na emigracji powiedzieć, że nie mogą tu wrócić? To jest niebywale ciekawa spekulacja. Zastanówcie się, drodzy rodacy, co by było, gdybyście nie mogli tu wrócić. A przed wami są urny wyborcze. Więc może zróbcie wszystko, żeby mimo tych trudów, które mnożą się w sytuacji przygotowywania do wyborów prezydenckich, bo wiemy o tym, że coraz trudniej wam będzie oddać głos, zróbcie wszystko, żeby ten głos oddać. To niech będzie wasz patriotyczny obowiązek. Będąc tam, pomyślcie o tym, co powiedział Dawid. Być może to jest czas, w którym przyskrzynia się ścieżki powrotu.
Panie profesorze, dosłownie 4 minuty pozostały do zakończenia naszego programu, więc myślę, że warto poczynić chociażby krótkie słowo podsumowania, abyśmy dzisiaj, my od tego stołu w studiu telewizji Trwam, ale także nasi widzowie i słuchacze, odeszli chociaż o ziarnko mądrzejsi.
Oczywiście tak spada to na mnie. Jeśli będę coś mówił nie tak, to korygujcie mnie. Ale chciałbym, szanowni państwo, zarówno zebrani tu w studio, jak i przed głośnikami, ekranami telewizji, powiedzieć, że mamy rzeczywiście nieprzekładalną perspektywę. My dorośli czasami nadmiernie krytycznie spoglądamy na was, bo chyba, i ojcze Piotrze, to jest chyba owoc tego spotkania, pokazaliśmy, jak można rozmawiać ze sobą, słuchając się wzajemnie. Jak można sobie nie przeszkadzać w artykułowaniu myśli i przedstawianiu argumentów.
Pomimo różnicy wieku, panie
profesorze. Pomimo różnicy wieku i również pomimo innej dynamiki i perspektyw doświadczeń, dla mnie rzeczą istotną i kluczową jest to, co powiedzieliście. Jesteśmy gotowi przejąć pałeczkę pokoleń. Ja chciałbym wierzyć, moi drodzy, że jesteście do tego gotowi. Patrząc na was, zaczynając od Natalii, a kończąc na Dawidzie, Moniko, Szczepanie, na waszą czwórkę pewno mogę liczyć. Czuję to. Ojcze Piotrze, to jest dorobek również uczelni tutaj toruńskiej, wobec czego ojcze wykładowcom, profesorom serdecznie gratuluję. Ale ja mam też takich samych studentów we Wrocławiu, w Szczecinie. Są podobni do was. Ale wtedy, kiedy rozmawia się w taki sposób, bo czasami, gdy są w tłumie, znika ich wrażliwość, ich miłość wobec ojczyzny, ich rozsądek. Nie dajmy się rozlać w tłum. Nie dajmy się stworzyć jako anonimowa masa. Bądźmy bardzo wyraźnie podmiotowi. My, Polacy, młodzi i starzy, moi drodzy, oddajcie babci dowód. Zabierzcie ją pod mankiet i idźcie zagłosować.
Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie, kończymy rozmowy niedokończone Młodzież między nadzieją a rozczarowaniem. W studiu telewizji TRWAM gościliśmy pana profesora, doktora habilitowanego Jacka Kurzębę, socjologa młodzieży. Dziękuję za to spotkanie i dziękujemy ludziom młodym, Natalii Grzechulskiej, Szczepanowi Brzeskiemu, Monice Wojciechowskiej i Dawidowi Helsnerowi. Bóg zapłać. Dziękuję także widzom telewizji TRWAM, słuchaczom Radia Maryja.